byłoby to wręcz nieprawomyślne i pewnie uznane za oznakę niebezpiecznej ekscentryczności, podobnie jak mówienie na głos do siebie. Czyżby tylko ludzie żyjący na granicy ubóstwa mieli ochotę śpiewać? Możesz się odwrócić, zawołała Julia. Kiedy na nią spojrzał, w pierwszej chwili prawie jej nie poznał. Spodziewał się, że zobaczy dziewczynę nagą. Tymczasem zmiana, jaka nastąpiła, była znacznie bardziej niezwykła. Julia się umalowała. Zapewne wstąpiła ukradkiem do jakiegoś sklepu w dzielnicy dla proli i kupiła sobie zestaw kosmetyków. Usta miała ciemnoczerwone, na policzkach róż, nos przypudrowany. Nawet oczy podkreśliła czymś, co sprawiło, że wydawały się jaśniejsze. Makijaż wykonała dość nieudolnie, ale też Winston nie był żadnym znawcą. Dotychczas nigdy nie widział i nawet sobie nie potrafił wyobrazić partyjniaczki z umalowaną twarzą. Przemiana, jaka się w Julie dokonała, była wprost niesamowita. Za pomocą zaledwie kilku pociągnięć w odpowiednich miejscach stała się nie tylko znacznie ładniejsza, lecz przede wszystkim znacznie bardziej kobieca. Jej krótka fryzura i chłopięcy kombinezon jedynie potęgowały to wrażenie. Gdy brał ją w ramiona, poczuł sztuczny zapach fiołków. Przypomniał mu się półmrok sutereny i czarna jama w twarzy prostytutki. Używała tych samych perfum, ale wcale mu to nie przeszkadzało. Nawet perfumy! Wykrzyknął. Tak, najdroższy. Nawet perfumy. I wiesz, co jeszcze zrobię? Zdobędę jakoś prawdziwą babską sukienkę i będę ją nosić zamiast tych cholernych gaci. Włożę jedwabne pończochy i pantofle na wysokich obcasach. W tym pokoju będę kobietą, a nie towarzyszką partyjną. Zrzucili z siebie ubrania i położyli się na ogromnym mahoniowym łożu. Winston po raz pierwszy rozebrał się całkiem do naga w obecności Julii. Dotychczas zbyt się wstydził swojego bladego, mizernego ciała, żylaków na łydkach i fioletowej plamy nad kostką. Nie mieli prześcieradła, lecz wytarte koce, na których spoczywali, były gładkie w dotyku, a rozmiary i sprężystość łóżka wprawiały ich oboje w zdumienie. Pewnie aż roi się od pluskiew, ale co tam, zawołała Julia. Podwójnych łóżek w ogóle się nie widywało, chyba że w domach proli. W dzieciństwie Winston sypiał czasami w takim łóżku. Julia, z tego co pamiętała, nigdy. Wkrótce oboje zapadli w drzemkę. Kiedy Winston się zbudził, wskazówki zegara zbliżały się do 9:00. Leżał bez ruchu, ponieważ Julia spała z głową opartą na jego ramieniu. Starł jej się prawie cały makijaż, pozostawiając ślady na poduszce i twarzy Winstona, lecz resztka różu wciąż jeszcze podkreślała piękno kości policzkowych. Złote promienie zachodzącego słońca padały na skraj łóżka i kominek, oświetlając garnek, w którym bulgotała woda. Prolka na podwórzu przestała śpiewać, ale z uliczki nadal dobiegały przytłumione krzyki bawiących się dzieci. Winston zaczął się zastanawiać, czy w wymazanej przeszłości leżenie w łóżku w chłodzie letniego wieczoru było czymś normalnym. Czy kobieta i mężczyzna mogli leżeć tak razem, nago, kochać się, kiedy tylko zapragną, rozmawiać o czym tylko chcą, nie czując żadnej potrzeby, aby wstać? Czy wolno im było po prostu tak leżeć i słuchać cichych dźwięków płynących zza okna? Chyba niemożliwe, żeby taka słodka bezczynność była kiedykolwiek dozwolona. Julia obudziła się, przetarła oczy i unosząc się na łokciu spojrzała na prymus. Połowa wody się wygotowała, stwierdziła. Zaraz wstanę i zrobię nam kawy. Mamy godzinę. O której gaszą światło w twoim bloku? O 23:30. U mnie w hotelu punkt 23:00. Ale wszystkie musimy wracać sporo wcześniej, bo... Ojej, a masz ty, obrzydliwa bestio! Nagle wychyliła się z łóżka, chwyciła z podłogi but i rzuciła w róg pokoju tym samym chłopięcym ruchem ramienia, jakim podczas 2 minut nienawiści na oczach Winstona cisnęła słownik w podobiznę Goldsteina. Co to było? Spytał zaskoczony. Szczur! Wystawił swój śmierdzący nos zza listwy. Na pewno jest tam dziura. Przynajmniej napędziłam mu Pietra. Szczury, szepnął Winston. Tutaj. Są wszędzie, powiedziała obojętnie Julia, kładąc się z powrotem. W hotelu robotniczym mamy je w kuchni. Część dzielnic Londynu aż się od nich roi. Wiesz, że atakują dzieci? Na niektórych ulicach kobiety boją się zostawiać niemowlę bez opieki nawet na minutę. Najgorsze są te wielkie i brunatne. A najpotworniejsze jest to, że... Przestań! Zawołał Winston, zaciskając mocno oczy. Najdroższy. Strasznie zbladły. Co się stało? Masz alergię na szczury? Szczury to najohydniejsze, co może być na świecie. Przytuliła go do siebie i otoczyła ramionami, jakby chcąc rozproszyć jego lęki ciepłem swojego ciała. Nie od razu otworzył oczy. Przez kilka chwil zdawało mu się, że znów powrócił koszmarny sen, który prześladował go przez całe życie w różnych odstępach czasu. Prawie zawsze był taki sam. Przed Winstonem jawiła się mroczna jama, a w niej czaiło się coś tak przerażającego i obrzydliwego, że bał się nawet spojrzeć. We śnie cały czas czuł, że oszukuje sam siebie, bo podświadomie wie, co kryje się w ciemnościach. Gdyby zdobył się na prawdziwie wielki wysiłek, tak brutalny, jakby chciał sam rozsadzić sobie czaszkę, zdołałby odkryć, co to takiego. Lecz za każdym razem budził się, nie uczyniwszy tego. Koszmar jednak miał jakiś związek z tym, co mówiła Julia, kiedy na nią krzyknął. Przepraszam, rzekł. Nic się nie stało. Po prostu nie lubię szczurów. Nie martw się, najdroższy. Już ich więcej nie ujrzysz. Przed wyjściem zatkam otwór kawałkiem worka, a następnym razem przyniosę gips i porządnie wszystko zaklejstruję. Już prawie zapomniał o swoim panicznym strachu. Lekko zawstydzony usiadł na łóżku. Julia wstała, włożyła kombinezon i zaparzyła kawy. Z garnka unosił się tak silny, wspaniały aromat, że zamknęli okno, aby przypadkiem nie poczuł go ktoś obcy i nie zaczął sprawdzać, skąd dochodzi. Jeszcze lepsza od samego smaku kawy była jedwabistość, jaką nadawał jej cukier. Coś, czego Winston po latach używania sacharyny niemal nie pamiętał. Z jedną ręką w kieszeni, a w drugiej trzymając pajdę chleba z dżemem, Julia obeszła pokój. Zerknęła obojętnie na regał z książkami, obejrzała rozkładany stół i powiedziała, jak najlepiej go naprawić. Opadła na fotel, żeby sprawdzić, czy siedzi się w nim wygodnie. Wreszcie z ciekawością i rozbawieniem popatrzyła na zegar z absurdalną 12-cyfrową tarczą. Potem przyniosła do łóżka szklany przycisk, chcąc obejrzeć go w lepszym świetle. Winston wyjął go jej z rąk, jak zawsze zauroczony miękką wodnistością szkła. — Jak myślisz, do czego to służy? — spytała Julia. — Do niczego. Chyba nigdy nie miało żadnego zastosowania. I właśnie dlatego tak mi się podoba. To kawałek dawnej historii, który zapomnieli zmienić. Przesłanie sprzed 100 lat. Gdybyśmy tylko umieli je odczytać. A ten obrazek, wskazała głową Rycinę na przeciwległej ścianie, też ma tyle lat? Więcej. Sądzę, że 200. Ale trudno odgadnąć. Nie wiadomo, co pochodzi z jakiego okresu. Podeszła, żeby obejrzeć Rycinę z bliska. O, to tędy wylazła ta bestia, zawołała kopiąc listwę dokładnie pod obrazkiem. Co to za budynek? Gdzieś go chyba widziałam. To kościół, a przynajmniej niegdyś był to kościół. Kościół świętego Klemensa. Przypomniał mu się strzęp wierszyka, którego nauczył go pan Charrington. Wyrecytował tęsknie. Pomarańcze zapęsa, krzyczą dzwony Klemensa. Ku jego zaskoczeniu dodała, skradł cytryn pół tuzina, dudnią dzwony Marcina. Zaraz złapie złodzieja, ryczą dzwony Bejleja. A dalej nie wiem. Pamiętam tylko sam koniec. Oto ciastko, możesz zjeść połowę, a oto topór, który zetnie ci głowę. Niczym hasło i odzew. Ale po dzwony Bejleja powinna być jeszcze jedna linijka. Może uda się jakoś ożywić pamięć pana Charringtona, by ją sobie przypomniał. Kto cię tego nauczył? Zapytał. Dziadek. Powtarzał mi ten wierszyk, kiedy byłam mała. Ale gdy miałam 8 lat, staruszka chyba ewaporowano. W każdym razie nagle znikł. Ciekawe, co to takiego cytryny? Dodała, zmieniając temat. Pomarańcze widziałam. To takie okrągłe, żółtawe owoce z grubą skórką. Pamiętam cytryny, rzekł Winston. W latach 50. było ich pod dostatkiem. Tak kwaśne, że od samego zapachu zęby cierpły. Założę się, że za tym obrazkiem gnieżdżą się pluskwy. Któregoś dnia zdejmę go i porządnie wyszoruję. Chyba już czas się zbierać. Muszę zmyć makijaż. Szlak by to trafił. Tobie też wytrę dokładnie twarz. Winston nie wstawał jeszcze przez kilka minut. W pokoju powoli się ściemniało. Odwrócił się twarzą do światła i leżał tak wpatrzony w szklany przycisk. Fascynował go nie tyle koral w środku, ile sama faktura szkła. Było niemal tak przejrzyste jak powietrze, chociaż miało w sobie dziwną głębię. Zupełnie jakby powierzchnia szkła tworzyła łuk nieba otaczającego maleńki świat z własną atmosferą. Wydawało mu się, że potrafiłby przeniknąć do wnętrza, a właściwie, że już tam jest, razem z machoniowym łóżkiem, rozkładanym stołem, zegarem, stalorytem, a także z samym przyciskiem. Przycisk stał się tym pokojem, a koral życiem jego i Julii, zawieszonym jakby na wieczność w sercu szklanej bryłki.